Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne. Pallotti FM.
Tomasz Kornecki, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 1 września 2021 roku. Witam tym bardziej serdecznie, że po długiej wakacyjnej przerwie to są myśli o Polsce. Dzisiaj po raz pierwszy i nie ostatni, przedłużone o pół godziny, a zatem od 19 do 20.30 będziemy z Państwem. Dzisiejszy program realizuje Marek. Będziemy z Państwem i będziemy z naszymi gośćmi. Dzisiaj dwójka tych gości i wojskowych i muzycznych. Już o 19.30 będę rozmawiał z osobą, która jest zaangażowana w pracę Muzeum Spraw Wojskowych. To muzeum znajduje się w Sfoszowicach. Przepiękna inicjatywa, a ta tematyka jakże mogłaby być inna, szczególnie dzisiaj w kolejną 82. już rocznicę wybuchu II wojny światowej. Natomiast o godzinie 20.00 Państwa i moim gościem będzie Darek Malejonek, muzyk, artysta, który poprzez słowa i poprzez piękne melodie, nieco ostrzejsze, ale także i te reggowe, przekazuje nam chyba to, co w życiu jest najważniejsze, czyli kwestie związane z naszą wiarą, duchowością, życiem tutaj na ziemi, ale także i tym życiem przyszłym. No i oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj 1 września ponad 4,5 miliona uczniów wybiegło wesoło ze szkół i liczą na to, że będą pilnie się uczyli, mówię o uczniach w szkołach, no a pewnie niektórzy z nich oczekują na nauczanie zdalne, które już od 2 lat im i ich wychowawcom i nauczycielom towarzyszy. Jak to będzie, zobaczymy. Przed nami podobno 4. fala. Ale nie o COVID-zie, nie o szkole rozmawiać dzisiaj będziemy, bo dzień szczególny, 1 września 1939 roku, wybucha II wojna światowa. Jak mówią historycy, ta wojna nie wybuchłaby, gdyby nie porozumienie dwóch mocarstw, mianowicie Związku Sowieckiego i Rzeszy Niemieckiej, oczywiście mocarstw zła. Jak podkreślają ci, którzy znają historię i badają nie tylko tę historię początku II wojny światowej, ale konfliktów, które miały miejsce na naszym globie, sam Hitler wraz ze swoimi wojskami nie uderzyłby na Polskę, gdyby nie wiedział, że jest w sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Tym bardziej, że podczas działań wojennych na początku września 1939 roku były takie miejsca, gdzie Polacy wygrywali z Niemcami. A 1 września 1939 roku, proszę Państwa, to był piątek, pierwszy piątek miesiąca, i w ten właśnie piątek młody wówczas Karol Wojtyła, jak zawsze w pierwszy piątek miesiąca, poszedł na Wawel, by tam służyć do mszy świętej. Jeżeli chodzi o II wojnę światową, to ofiary poszkodowane podczas tego największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata możemy podzielić na kilka, i tu wiem, że to jest nieodpowiednie słowo, na kilka kategorii. Mianowicie są to osoby, które poniosły śmierć w wyniku działań wojennych przeciwko III Rzeszy oraz Związkowi Sowieckiemu. Osoby, które poniosły śmierć w wyniku eksterminacji, egzekucji dokonanych przez okupantów, tu przede wszystkim przychodzą nam chociażby na myśl te egzekucje, które miały miejsce w Palmirach, ale także w wielu polskich lasach, w mniejszych i większych miejscowościach, w tych lasach, takich jak chociażby Puszcza Niepołomicka, gdzie bardzo wiele osób zostało rozstrzelanych. Także ci, którzy ponieśli śmierć w wyniku walk, ale nie tylko walk, bo napaści dokonywanych przez ukraińską armię powstańczą, tutaj przede wszystkim Małopolska Wschodnia, my często mówimy o Wołyniu, ale to nie tylko Wołyń, to szerszy teren, gdzie dochodziło do tych eksterminacji Polaków, tylko dlatego, że byli Polakami. I te eksterminacje właściwie zaczęły się już na początku II wojny światowej. Punkt kulminacyjny to jest 11 lipca 1943, a trwały do roku 1948. Kolejne ofiary II wojny światowej to osoby zmuszone do migracji w wyniku działań wojennych, ucieczki, emigracja, wysiedlenia, deportacje ludności. I tu możemy podać przykład chociażby naszych rodaków, którzy zostali poza granicami Polski. Nie mam na myśli Kresowiaków, bo oni przecież zawsze w Polsce żyli i mieszkali, tylko decyzjami, a właściwie decyzją Stalina, która została podpisana i przyjęta przez Churchilla i Roosevelta, te granice zostały przesunięte. Ale mam na myśli chociażby żołnierzy, którzy walczyli na Zachodzie i bardzo wielu spośród tych żołnierzy pozostało właśnie w tej części Europy. Jak się szacuje, około 200 tysięcy Polaków pozostało poza granicami Polski po II wojnie światowej. No i oczywiście możemy też do tych ofiar II wojny światowej zakwalifikować te osoby, które znalazły się poza obecnymi granicami naszego kraju w wyniku wspomnianych wcześniej przeze mnie przesunięć tychże granic na wschodzie, a więc mamy na myśli Kresowiaków, którzy do dzisiaj mieszkają w jakże pięknych miejscowościach, które można by wymieniać bardzo, bardzo długo, w miejscowościach pięknych, ale i historycznych, i polskich, związanych nie tylko z naszą historią i teraźniejszością, ale także, a może przede wszystkim z religią, jak chociażby Wilno, gdzie w Ostrej Bramie znajdujemy Matkę Boską Ostrobramską, koronowaną w latach 20. wieku XX. A łącznie, jak podają historycy, w wyniku działań II wojny światowej, jeżeli chodzi o działania, które były dokonywane przez okupantów zarówno sowieckiego, jak i niemieckiego, a także w wyniku rzezi na Wołyniu, ludobójstwa na Wołyniu, szerzej w Małopolsce Wschodniej, zginęło około 6 milionów naszych rodaków. Pierwszą grupą, która była przeznaczona do eksterminacji, zarówno dokonywanej przez Niemców, jak i Sowietów, to oczywiście inteligencja. Jeżeli dojdzie do tej eliminacji inteligencji, wówczas łatwiej jest rządzić całym narodem. Symbolem oczywiście tej eksterminacji jest Katyń, ale nie tylko. Tutaj już za niedługo u nas w Krakowie będziemy obchodzili, przygotowywali się, a potem obchodzili kolejną rocznicę Sonderaktion Krakau, czyli wywózki polskich profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ówczesnej Akademii Górniczej, czyli obecnej Akademii Górniczo-Hutniczej, najpierw na Montelupich, a potem do obozów koncentracyjnych. I również będziemy wspominali już nie wywózkę, a morderstwa dokonywane na polskich profesorach we Lwowie. Niemcy wiedzieli doskonale o tym, że to, co stało się w Krakowie, czyli najpierw aresztowanie polskich profesorów, potem przewiezienie ich do więzienia na Montelupich, a następnie do obozów koncentracyjnych, wywołało sprzeciw w Europie. Protesty, które skończyły się uwolnieniem części tych profesorów, ponieważ część zmarła we wspomnianych wcześniej obozach. I żeby nie popełnić w cudzysłowie tego samego błędu, Niemcy już nie aresztowali lwowskich profesorów, tylko ich rozstrzeliwali. I oczywiście o losach polskiej inteligencji, polskich księży mordowanych przez Niemców i skazywanych na powolną śmierć w obozach koncentracyjnych, przede wszystkim w Dachau, ale nie tylko, bo przecież ta najbardziej znana nam postać, ojciec Maksymilian Kolbe, to obóz koncentracyjny Auschwitz. To również obok księży, obok profesorów, nauczyciele, prawnicy, lekarze, wojskowi i leśnicy i kolejarze. Jeszcze długo, długo moglibyśmy wymieniać tych, którzy byli przeznaczeni do eksterminacji, dlatego że stanowili elitę Polski i dlatego, że byli Polakami. A ja zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszego przemówienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doktora Andrzeja Dudy, z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
To był poranek podobny do dzisiejszego. Świadkowie i niemieccy piloci pisali w swoich raportach o zachmurzeniu, o mgle, o utrudnionej widoczności. było ciemno. Tak jak teraz, przez cały czas, kiedy nad śpiącymi w dużej części mieszkańcami Wielunia otwarło się piekło. Nie spodziewano się tego. Tu się zbierali ludzie, życie zaczynało się toczyć, był targ. Ludzi było dużo. Niemieccy piloci wspominali, jak w masę ludzką rzucali bomby. W masę ludzką rzucali bomby. Nie w wojsko. Nie w instalacje wojskowe. Nie w żołnierzy. W ludzi zgromadzonych na rynku i na ulicach, którzy przygotowywali się do handlu, do zakupów. W szpital w pierwszej kolejności, na którym był wielki znak Czerwonego Krzyża. Nie mogli się pomylić. To był akt terroru. To nie była zwykła wojna. To było od samego początku złamanie wszelkich wojennych zasad, które wówczas i do dzisiaj obowiązują. Nie bombardowania bez ostrzeżenia cywilnych obiektów. Nie bombardowania oznakowanych szpitali i punktów sanitarnych. Nie bombardowania miejsc kultu religijnego. Bo w drugiej kolejności tutaj w Wieluniu, zaraz po szpitalu, zbombardowano kościoły, synagogę. Zniszczono ludziom życie. Tamten świt, gdy wstawał 82 lata temu, to był dzień, który witał mieszkańców Wielunia i Polaków już w zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości utraty wolności, ale przede wszystkim w rzeczywistości okupacji, grozy, cierpienia, utraty życia. Tak. Ten dzwon, który bije teraz tutaj w Wieluniu, jest dzwonem pamięci. O 60 milionach ofiar II wojny światowej na całym świecie. 60 milionach, bo przecież 2 lata temu w ten dzwon uczestniczyli wszyscy prezydenci i przywódcy państw obecni wtedy na uroczystości w Warszawie. Każdy z nich uderzył w ten dzwon po kolei, upamiętniając zarazem swoich poległych i pomordowanych. Tak, 6 milionów Polaków, 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej różnego pochodzenia, polskiego, żydowskiego, ormiańskiego, wszystkich tych kultur, które splatały się tutaj na obszarze II Rzeczypospolitej, zginęło i zostało zamordowanych. Wieluń jest symbolem. W 2017 roku, kiedy byłem tutaj z państwem po raz pierwszy, powiedziałem, Westerplatte jest symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza. Wieluń jest symbolem terroru wojennego. Wieluń jest symbolem okrucieństwa. Wieluń jest symbolem złamania zasad. Wieluń jest symbolem tamtej wojny dla Polaków. Zginęło nas 6 milionów, a 250 tysięcy z tego to byli żołnierze. Nawet niecałe 250 tysięcy. W większości szacuje się, że 240 tysięcy. W istocie zatem niewielki ułamek tych 6 milionów to byli ci, którzy rzeczywiście walczyli z bronią w ręku, a reszta to była ludność cywilna. Ludzie, którzy w większości zostali pomordowani w bestialski sposób, na których zrzucano bomby, których katowano, zabijano, rozstrzeliwano. Byliśmy pierwszą ofiarą. Tu w Wieluniu byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. Ci, którzy tutaj zginęli, te 1200 osób, które poległy na skutek tych bombardowań 1 września 1939 roku, wyznaczyło naszą sytuację w II wojnie światowej. Byliśmy ofiarą od pierwszego jej momentu. Tak, walczyliśmy też na wszystkich frontach II wojny światowej. I tu w wojnie obronnej 1939 roku i w państwie podziemnym później, w oddziałach partyzanckich, w powstaniu warszawskim. Walczyliśmy na froncie zachodnim, na froncie wschodnim. Ale tutaj w ziemię cały czas wsiąkała krew ofiar. Zapłaciliśmy za tamtą napaść straszliwą cenę. To jest pamięć i to jest także i ostrzeżenie. Tą pamięcią składamy dzisiaj po raz kolejny hołd wszystkim tym, którzy polegli, wszystkim tym, którzy zostali pomordowani, wszystkim tym, którzy dzielnie za Polskę walczyli. Wykazali się bohaterstwem, często odnieśli rany. Ale także i wspominamy te straty, te nazwiska. Nie ma polskiej rodziny, która kogoś nie straciła w czasie II wojny światowej w taki czy inny sposób. Poległego lub zamordowanego. Bardzo często zakatowanego. Bo to katowanie i ta śmierć to była cena, którą płaciliśmy za to, że cały czas walczono o odzyskanie wolności. Często mówimy, że jesteśmy także z tego dumni. Tak, jesteśmy z tego dumni, że się nie ugięliśmy, że było polskie państwo podziemne, że trwał cały czas opór, a później walka o wyzwolenie Polski, polskich żołnierzy. Że nigdy się nie zatrzymaliśmy i nigdy się do końca nie poddaliśmy. Zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę. Ponieśliśmy straty, za które nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia. Nikt przyzwoity nie może się zgodzić na to, by po dziesięcioleciach podle oskarżać Polaków o jakikolwiek, zwłaszcza instytucjonalny, udział w zbrodniach II wojny światowej. Polacy byli zgnębionym narodem, ofiarą II wojny światowej. I to jest prawda o tamtych latach i o tamtych krwawych dniach. Straciliśmy w tamtej wojnie 16% naszej populacji, prawie 17%. Nikt w stosunku do całości społeczeństwa nie poniósł takich strat jak my. Żaden z krajów, w których toczyła się II wojna światowa, które były dotknięte II wojną światową. My w stosunku do całości społeczeństwa ponieśliśmy straty największe. Nikt nie śmie nas o nic oskarżać. Tak, przestroga wielka, że nigdy nie można dać się zwieść i uwierzyć w to, że pokój jest wieczny i spokój jest wieczny. I że nikt nigdy nas nie zaatakuje. zwłaszcza jeżeli leży się geograficznie w takim miejscu jak my, gdzie wojny ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód przez stulecia przetaczały się raz po raz, niwecząc dorobek, burząc domy, paląc plony. Naiwny jest ten, kto uwierzy w opowieści o tym, że coś takiego nigdy się już nie powtórzy. Nie powtórzy się wtedy, kiedy będziemy silni. Nie powtórzy się wtedy, kiedy będziemy zdecydowani. Nie powtórzy się wtedy, kiedy nie będzie się opłacało przyjść tutaj z bronią w ręku i zaatakować nas, burzyć nam domy i palić nam pola. Nie będzie się opłacało, bo takie działanie spotka się ze zdecydowaną, bardzo ostrą odpowiedzią. Na świecie, zwłaszcza niestety w naszych okolicach, jest w ostatnich latach coraz więcej niepokoju. Widzimy nowe zjawiska, nowe sposoby rozwijania i budowania konfliktów, nowe sposoby wywoływania kryzysów. Nazywa się je często hybrydowymi. Nie jest to wojna, którą można byłoby nazwać wprost, ale to działanie destabilizujące, burzące porządek w krajach, podminowujące pozycję krajów, podminowujące pozycję ich władz. Toczy się je na różne sposoby, i fizycznie, i werbalnie. Musimy na to odpowiadać zdecydowanie. I odpowiadamy. Nie pozwolimy naruszać naszych granic. Będziemy odpowiedzialnie realizowali wszystkie nasze zobowiązania. I te wobec naszych sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim, i te wobec ludzi, którzy z nami współdziałają, współpracują, a których trzeba ratować, ewakuować z trudnych miejsc, i te, kiedy wobec naszych europejskich partnerów zobowiązujemy się do strzeżenia granicy Unii Europejskiej. Wszystkie będziemy realizowali w sposób stanowczy, w sposób odważny i zdecydowany, i realizujemy je. To jest właśnie efekt poważnego potraktowania tamtej przestrogi. Potrzebne nam jest poważne państwo. Potrzebne nam jest państwo silne. Potrzebne nam jest państwo dobrze, stanowczo i zdecydowanie rządzone. Potrzebne nam jest państwo przede wszystkim ludzi odpowiedzialnych, bo to jest dzisiaj klucz do tego, by utrzymać pokój i by zapewnić dobrobyt obywatelom. Mam ogromną odpowiedzialność na swoich barkach za bezpieczeństwo moich rodaków. Nie tylko tą konstytucyjną, także wynikającą z zaufania, jakie mi powierzyli. I powtarzam jeszcze raz, nie będę tolerował nieodpowiedzialnych zachowań. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych słów. Nie będę tolerował prób destabilizowania naszego kraju. Nie będę tolerował poniżania i prób zastraszania ludzi, którzy Polsce służą z wielkim oddaniem i wielką odpowiedzialnością. Apeluję do wszystkich odpowiednich organów państwa o wyciąganie stanowczych konsekwencji wobec sprawców tego typu zachowań, wobec ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy Polska wielkimi literami. Bo jeżeli będą dopuszczali do tego, że będą ją pisali małymi, to ona zniknie. Tak jak znikała już w dziejach, właśnie przez nieodpowiedzialność, właśnie przez lekceważenie, właśnie przez jątrzenie wewnętrznych konfliktów, przez psucie państwa, przez podważanie jego fundamentów. To między innymi to było przyczyną w II Rzeczypospolitej tego, że można nas było napaść i można nas było pokonać. Tu w Wieluniu rodziny pamiętają. Wiedzą to doskonale, jaka jest cena bezsilności, bezbronności, która spotka się z bestialstwem. Musimy czynić wszystko, aby nigdy więcej na naszej ziemi nikt już nie śmiał nigdy czegoś takiego się dopuścić. Cześć i chwała bohaterom! Niech żyje Polska!
To było przemówienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przemówienie wygłoszone dzisiaj. Przypomnijmy, że to nie Westerplatte, a Wieluń był pierwszym miastem, które zostało zaatakowane przez Niemców. Tam w Wieluniu Niemcy atakowali obiekty użyteczności prywatnej, tak moglibyśmy powiedzieć. Tam nie było żadnych obiektów strategicznych, a zatem myślę, że tak można powiedzieć, że to, czego dopuścili się Niemcy w Wieluniu, to było ludobójstwo. A już za moment porozmawiamy przede wszystkim o kraju, który skończył się właśnie 1 września 1939 roku, który skończył swoje funkcjonowanie, swój byt, mianowicie o II Rzeczpospolitej, do której wielu z nas, również wielu z Państwa, naszych słuchaczy, odnosi się z dużą życzliwością.
Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam sobie samym. Lecz proszę cię teraz uwierz mi, nieważne w życiu są przyszłe dni. Ja wierzę, że
szeptem, bo jeszcze Pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi. Teraz śpi. Wiem, dobrze wiem, potrafię ranić tak jak nikt, przykro mi. Nie wiem, co robić, gdy płaczesz, już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej, kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Oknem na świat. Znowu będziesz ufał mi. Nie pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy w dobry żart. Znowu będziesz ufał mi.
Ożywiamy wiarę, rozpalamy miłość. Pallottyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti FM.
A wspomniane już wcześniej Muzeum Spraw Wojskowych mieści się w Sfoszowicach. Mottem tej placówki muzealnej, historycznej jest łacińska sekwencja Sibellum omittimus nunquam pace fruemur. Czyli gdy zapominamy o wojnie, nigdy nie będziemy się cieszyć pokojem. A jaki jest cel działalności i powstania tego właśnie muzeum? To przede wszystkim pokazywanie i utrwalanie pamięci o żołnierzach, Polakach, którzy walczyli w obcych mundurach, kiedy Polski nie było na mapach świata. Przypomnijmy, że nasi rodacy walczyli we wszystkich trzech armiach, trzech okupantów, czyli zaborców, a zatem w armii rosyjskiej, pruskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej. A także o żołnierzach walczących o niepodległość w wojnach w latach 1919-21, bo dla większości narodów w Europie pierwsza wojna światowa zakończyła się w roku 1918. Dla nas trwała do roku 1921, gdzie musieliśmy walczyć przede wszystkim o wschodnie granice. Muzeum, o którym Państwu opowiadam, ma również na celu pokazanie tych żołnierzy, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym zabezpieczali niepodległy byt ojczyzny. Ci, którzy w tym muzeum pracują i to muzeum powołali, chcą dotrzeć do jak najszerszych kręgów społecznych z wiedzą o osiągnięciach polskiego oręża, a także polskiej techniki militarnej, która u progu II wojny światowej była naprawdę bardzo dobra. Mieliśmy broń, która w cudzysłowie uziemiała czołgi. Tej broni oczywiście niestety było zbyt mało, ale warto o tym pamiętać. No i oczywiście ta działalność muzeum to gromadzenie zbiorów, przyciąganie prywatnych kolekcjonerów, rekonstrukcja wyposażenia, a jak Państwo odwiedzą fort w Fosowiczach, w Sfoszowiczach, do trzech razy sztuka. No niestety język polski jest dosyć trudny, także dla Polaków. W Sfoszowicach udało się za czwartym razem. To będą mogli Państwo poczuć atmosferę właśnie tamtych dni. Zarówno wziąć do ręki karabin, założyć na głowę hełm wojskowy, czy też odbyć, i tu uwaga, marsz ćwiczebny z plecakiem, a zatem poczuć się trochę tak jak żołnierze tamtego wyjątkowego czasu. I niespodzianka, która już funkcjonuje w muzeum, o którym Państwu mówię, od 11 listopada zeszłego roku, to jest wystawa poświęcona Wojsku Polskiemu w dwudziestoleciu międzywojennym. Ekspozycja obejmuje trzy dioramy oparte na pełnowymiarowych manekinach oraz autentycznym umundurowaniu, uzbrojeniu i wyposażeniu Wojska Polskiego. Pierwsza z nich to drużyna przeciwlotniczego karabinu maszynowego na stanowisku bojowym. Druga z kolei pokazuje scenę z ćwiczeń poligonowych żołnierzy Wojska Polskiego, gdzie elementem centralnym jest podwoda wojskowa oraz żołnierze Wojska Polskiego podczas porannych przygotowań do codziennych zadań. Ostatnią dioramą jest wojskowy szpital polowy podczas pracy, którego centralnym elementem jest operowany przez zespół medyczny żołnierz Wojska Polskiego, oczywiście ten, który odniósł rany podczas działań wojennych. A zatem, proszę Państwa, warto odwiedzić Fort 51 w Sfoszowicach. Tym razem się nie pomyliłem. Informacje, które znajdujemy na stronie internetowej, jeżeli chodzi o czas odwiedzin, to niedziela od godziny 11 do 17. Miejsce wyjątkowe, zresztą nie tylko to miejsce, ale również i wszelkiego rodzaju pozostałe otwarte forty, które można zobaczyć w środku, no i też te zamknięte, które można zobaczyć na zewnątrz. A jeżeli chodzi o muzeum, to które jest tym wyjątkowym muzeum spraw wojskowych, to również możemy zobaczyć salę żołnierską, która prezentuje się dokładnie tak jak podczas świetności fortu Wróblowice. Odtworzona została w najdrobniejszych detalach na podstawie zachowanej dokumentacji oraz dzięki konsultacjom z ekspertami zajmującymi się historią twierdzy Kraków. Jest to jedyne takie miejsce w całej twierdzy Kraków, a może także i w Europie, gdzie zwiedzający wkroczą wprost w XIX-wieczną scenerię życia podwładnych cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa. Muzeum, zajmując część sali, będzie tylko gościem w tej części fortu. A zatem myślę, proszę Państwa, że warto zobaczyć fort, warto zobaczyć muzeum, poczuć się tak jak przed może nie wiekami, ale latami, no i oczywiście także zgłębić swoją wiedzę historyczną.
Ani o czym pisać. Za dużo się zdarzyło, żeby się zachwycać. Szum wiadomości mnie zalewa z krańców globu. Milionu znaczeń magma wchodzi mi do domu. Małe wzruszenia, festiwale, piękne sprawy. W czarnych odtuszu łzach na zdjęciach ci do twarzy. Nic się nie stało, słowa ciekną, miał być ogień. My mamy pustki w głowach, głowy w telefonie.
Trzęsła ziemia, przerwała sen, odrywała nas od niechcenia.
Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat
wszystko to, co ekran mi wyświetla. Płynę spokojnie w mojej bańce bezpieczeństwa. Znów się żegnamy, będąc obok wirtualnie. Płaczemy, patrząc sobie w oczy na FaceTime'ie. Kurtyna już zasłania to, co było wczoraj. Dzisiejsze zaraz zginie, po co się przejmować? Wielkie narracje, ideały porzucone. To nic nie znaczy, chodźmy wszyscy w inną stronę.
A gdyby tak, choć jeden raz nam się zatrzęsła ziemia, przerwała sen, oderwała nas od niechcenia.
Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani.
To jest radio Palotti FM.
A to są myśli o Polsce w nowej odsłonie i pierwszym gościem tych nowych myśli o Polsce jest pan Zbigniew Feliksiewicz, Muzeum Spraw Wojskowych. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Wspomniałem...
Albo raczej już dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Wspomniałem naszym słuchaczom państwa motto: gdy zapomnimy o wojnie, nigdy nie będziemy się cieszyć pokojem. Dlaczego należy pamiętać o wojnie?
No, ta świadomość grozy wojny, świadomość wojny, ona tylko potrafi w nas wzbudzić odpowiednie działania do pokoju, po to, żebyśmy żyli w pokoju, po to, żebyśmy dbali o ten pokój, zabiegali o niego. Jak sobie przypomnimy, może już nasze pokolenie nie, ale pokolenie naszych rodziców na pewno, które na żywo widziało ten ogrom strat, ogrom rozpaczy, ogrom zniszczeń, śmierci, no to wydaje mi się to całkiem zasadne.
Szczególnie dzisiaj ta pamięć jest niezwykle ważna, 1 września, ale sądzę, że każdego dnia roku i przypominanie prawdy także o tych stratach, o których pan powiedział, o których wspomniał dzisiaj w swoim przemówieniu w Wieluniu pan prezydent. Proszę powiedzieć, dlaczego powstało Muzeum Spraw Wojskowych?
Muzeum powstało przez pasję paru moich kolegów. Była to pasja kolekcjonerska, zbieranie artefaktów z czasów pierwszej wojny odzyskania niepodległości, z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ja sam, jak się kiedyś w domu zorientowałem, że łapię kolegów, znajomych i mówię: popatrz, 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 co mam nowego. No to stwierdziłem, że to już tak dalej być nie może. No i wspólnie wynajęliśmy jeden z fortów twierdzy Kraków i założyliśmy tam Muzeum Spraw Wojskowych. Było to już 7, prawie 8 lat temu. Przez ten czas zajmujemy się rozwojem tego muzeum, remontem fortu, ponieważ wzięliśmy go w tragicznym stanie. Przepraszam. Że to chyba ta jesienna pogoda. Wzięliśmy go w bardzo złym stanie i powolutku remontujemy. W tej chwili trwa kontynuacja remontu piętra. Myślę, że no na pewno na 11 listopada, gdzie tradycyjnie mamy muzeum otwarte za darmo dla wszystkich zwiedzających, to już otworzymy, a być może jeszcze w październiku uda nam się po tym remoncie otworzyć muzeum.
Czyli czekamy na październik, no i oczywiście na 11 listopada. Proszę powiedzieć, kiedy można odwiedzać muzeum, już wtedy, kiedy będzie otwarte?
Jak mówiłem, muzeum powstało, założone zostało przez grupę przyjaciół, przez wolontariuszy. I do dzisiejszego dnia tak jest, nie zatrudniamy w muzeum żadnego pracownika. I poświęcamy na to swój własny czas, czyli niedzielę. Muzeum czynne jest zawsze w niedzielę, od godziny 11 do godziny 17.
Bardzo serdecznie zatem państwa zapraszamy, tym bardziej, że niedziela to jest ten czas, kiedy stosunkowo niewielu z nas pracuje i również ten czas, kiedy możemy poświęcić rodzinie, także tym najmłodszym, którzy... bo to nie tylko nasze pokolenie, o czym pan wspomniał, ale także to pokolenie młodsze od nas nie pamięta bezpośrednio tego, co działo się podczas II wojny światowej. A proszę powiedzieć, czy to nie jest trochę tak, że my z kolei, to znaczy mam na myśli i trochę przekaz medialny, nie wiem jak wygląda obecnie nauczanie historii w szkołach, zapominamy z kolei o pierwszej wojnie światowej i o drugiej Rzeczpospolitej. Ta druga wojna światowa gdzieś w naszej świadomości jest i pewna wiedza większa czy mniejsza też, natomiast no już na przykład młodzież ma problem z wymienieniem dat, od kiedy do kiedy trwała pierwsza wojna światowa, a kiedy się powie, że właściwie dla nas ona trwała do 21 roku, to są bardzo mocno zdziwieni.
No, ma pan absolutnie rację. Wie pan, to jest tak troszeczkę jak z tą pamięcią, gdyby taką rodzinną. Gdyby kogoś zapytać, jak miał na imię dziadek i babcia, to pamiętają. Ale jak ich zapytać, jak miał na imię pradziadek i prababcia i drugi pradziadek i druga prababcia, to już mało kto odpowie. I idąc jeszcze dalej, to już na ogół jest po prostu tragedia, nikt nie wie. Tak samo jest z tą pierwszą wojną światową. Niby odległa w czasie, mało się o niej pamięta, a to ona przyniosła nam właśnie niepodległość. Dzięki niej mamy tą Polskę z powrotem. Mało kto sobie również zdaje sprawę z tego, że w każdej prawie rodzinie, prawie w każdej, ktoś brał udział w tej pierwszej wojnie światowej. Któryś z dziadków tam walczył, czy to po stronie Niemiec, czy to po stronie Rosji, czy też po stronie Austro-Węgier, no tutaj w naszych okolicach generalnie Austro-Węgry, jeżeli chodzi o Galicję, no nie pamiętamy o tym. Bardzo często oprowadzam wycieczki, rozmawiam z dziećmi, ta pamięć jest znikoma, nie poświęcamy temu zbyt dużo czasu, a przede wszystkim nie mówimy o konsekwencjach tej pierwszej wojny światowej. Nie mówimy o stratach, nie mówimy o tym, że tam też poległo bardzo dużo Polaków. Mało tego, nie ma do dzisiaj dobrego opracowania, które by mówiło, ile tak naprawdę Polaków poległo w czasie pierwszej wojny światowej. No bo mówi się, ile żołnierzy rosyjskich, ile austro-węgierskich, ale nie mówi się, ile wśród nich było Polaków. Od bardzo dawna ten temat, tak mówiąc kolokwialnie, chodzi mi po głowie, jak to zrobić, żeby takie opracowanie się pokazało. No możemy tylko statystycznie rzecz ująć, mówiąc, że tyle a tyle żołnierzy, a proporcjonalnie tyle a tyle było tam Polaków, więc zapewne tyle a tyle ich zginęło. Ale tak jak mówię, nie ma takiego dobrego opracowania.
Jak pan sądzi, dlaczego zabrakło takiego dzieła? Jesteśmy 30 lat po odzyskaniu, jeżeli tak można powiedzieć, w cudzysłowie niepodległości w wolnej Polsce. Polsce, która zrzuca z siebie to jarzmo komunizmu, bo oczywiście trudno mówić, żeby w komunizmie ktoś mógł, oczywiście bardzo wielu na pewno chciało, ale niekoniecznie mogli o tych polskich stratach w czasie pierwszej wojny światowej mówić i je opisywać. Dlaczego jest jakaś taka blokada, jeżeli chodzi o tę tematykę?
Trudno powiedzieć, czy to jest kwestia dostępności źródeł, czy też tego, że najpierw musimy się uporać z naszą najnowszą historią, czyli właśnie z komunizmem, z II wojną światową, a dopiero potem sięgać głębiej i głębiej. Nie jestem z wykształcenia historykiem, ja jestem z wykształcenia i zamiłowania inżynierem. Nie do mnie proszę te pytania kierować. Ja tylko mówię, że brak jest takiego opracowania. Brak, a byłoby bardzo potrzebne.
Odzyskaliśmy niepodległość po pierwszej wojnie światowej, ale ta niepodległość tak naprawdę w całym dwudziestoleciu międzywojennym była broniona przez chociażby Wojsko Polskie i stąd tak myślę, że wystawa poświęcona Wojsku Polskiemu w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie w państwa placówce. Czy dobrze myślę?
Tak. Druga wojna światowa już mniej, ale w zasadzie najważniejszą u nas rzeczą jest to dwudziestolecie międzywojenne. Rozkwit polskiej myśli technicznej, nasze nowe pomysły, nasze nowe wynalazki, ale i też sprzęt kupowany głównie we Francji, bo tylko Francja nam w miarę umożliwiła te zakupy i to zarówno liniami kredytowymi, jak darowiznami, jak i własnymi żołnierzami nas przecież i kadrą oficerską wspomogła w tym dwudziestoleciu. I pierwsza wojna jako to, co do tego dwudziestolecia się przyczyniło, czyli konsekwencją naturalną tej pierwszej wojny światowej odzyskanie niepodległości i dwudziestolecie międzywojenne. W związku z tym ta narracja jest taka, że najpierw była wojna i potem dwudziestolecie. No i tragizm tej wojny pokazywany u nas w muzeum w szpitalu polowym.
Czy możemy powiedzieć,
jak i również, przepraszam, no mamy też i piękną wystawę poświęconą samym cmentarzom pierwszowojennym.
A tych cmentarzy chociażby w okolicach Tarnowa jest bardzo wiele. Warto, proszę państwa, póki jeszcze jest pogoda, bo miejmy nadzieję, że wróci, tak przynajmniej patrząc na prognozy pogody, znaczy pogoda jest zawsze, tylko ta pogoda słoneczna, a przynajmniej nie deszczowa, że jeszcze do nas wróci początkiem września, warto te cmentarze zwiedzać, ale przede wszystkim warto odwiedzić Muzeum Spraw Wojskowych. Proszę powiedzieć na zakończenie naszej rozmowy, czy 1 września 1939 roku i potem 17 września tegoż roku skończyła się pewna epoka, skończyło się funkcjonowanie, życie nie tylko II Rzeczpospolitej jako kraju, jako państwowości, ale także nas jako Polaków, naszych przodków.
Cóż dodać? No 50, tam mieliśmy 123 lata niewoli, potem mieliśmy 50 lat niewoli. Na pewno do dzisiaj piętno tego jest wszędzie. Zarówno w przemyśle, w rolnictwie, w naszych umysłach, w szkolnictwie. Wszędzie, gdzie się rozejrzymy, to pomimo faktu, że minęło już, nie wiem, 30 lat, tak? Dobrze liczę? To wszędzie są ślady tej komuny. A najgorsze jest to, że również w naszych głowach.
A poprzez znajomość historii, także tej historii dotyczącej pierwszej wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego. Miejmy nadzieję, że tego komunizmu będzie nieco mniej w naszym społeczeństwie. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie państwa zachęcam do odwiedzenia Muzeum Spraw Wojskowych. A państwa i moim gościem był pan Zbigniew Feliksiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję i również zachęcam do odwiedzenia muzeum. Jeżeli tak będzie, że się zbierze grupa ponad 10 osób, to zawsze w dowolny dzień również otwieramy dla takiej grupy.
Tym bardziej państwa zapraszamy. Może nauczyciele w ramach lekcji historii czy godziny wychowawczej, a może innego przedmiotu zechcą odwiedzić to muzeum wraz ze swoimi uczniami. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego wieczoru.
Ja również dobranoc.
Dobranoc.
To jest radio Palotti FM.
Także po mnie zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę, zanim odejdę stąd na zawsze.
Radio Palotti FM.
A my, proszę Państwa, ze świata wojskowości, ze świata pierwszej wojny światowej, II Rzeczpospolitej i początku II wojny światowej przenosimy się w świat muzyki, choć myślę, że i z obecnym gościem, który już jest z nami, także wspomnimy to, co wydarzyło się 82 lata temu, czyli wybuch II wojny światowej, napaść niemiecko sowiecką na Polskę, bo tak należy mi mówić, chociaż oczywiście kilkanaście dni między tą pierwszą a ostatnią, czyli między niemiecką a sowiecką było, jeżeli chodzi o tę odległość. Proszę Państwa, Izrael, między innymi oczywiście Moskwa, Armia, 2TM23, Arka Noego, no i oczywiście, i tu już Państwo będą wiedzieli, Maleo Reggae Rockers. Państwa i moim gościem jest pan Dariusz Malejonek. Witam bardzo serdecznie.
Witam bardzo gorąco wszystkich.
Kłaniam się nisko 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale także wtedy, kiedy dzieci, tak jak już Państwu wspominałem, wesoło wybiegły ze szkoły, a najpierw do tej szkoły wbiegły. Proszę powiedzieć, bo są takie przedmioty jak plastyka, takie artystyczne, jak muzyka, one ostatnio, jeżeli się nie mylę, wróciły do polskich szkół. Proszę powiedzieć, skąd u Pana zainteresowanie muzyką, kiedy ono się zaczęło i dlaczego się pojawiło?
No, to jest pytanie dość chyba dla mnie oczywiste, dlatego że ja, moja babcia była śpiewaczką operową, tata grał na skrzypcach, ale nie poszedł w kierunku muzyki, został inżynierem, elektronikiem, no ale ja jako już to poszedłem jednak w tym kierunku jednak, także... I to było zupełnie, ja jestem samoukiem, nie mam szkoły muzycznej za sobą. Natomiast dla mnie szkołą muzyczną było słuchanie muzyki, no i to naprawdę bardzo dużo, bo ja muzykę kocham i ta muzyka jest we mnie, żyje i po prostu... Myślę, że słuchanie muzyki jest bardzo ważne, żeby odkryć no, wielość gatunków, wielość tego, co mamy, wielość stylów, wielość gatunków. Także to jest, mamy naprawdę, tej muzyki jest wokół nas całe morze. Także to myślę, że dla mnie to było, a jeszcze właśnie w czasach komuny, kiedy ja byłem młodym chłopakiem, no nie było tak łatwo, żeby taką muzykę zdobyć, nie? Były płyty winylowe, potem kasety, potem dopiero CD, ale za moich czasów to właśnie były CD, to były właśnie płyty winylowe, no i najbardziej popularne właśnie kasety. I na tych kasetach słuchałem najczęściej właśnie muzyki, którą kochałem. No to było, na początku to była muzyka rockowa, też polscy wykonawcy, tacy jak Marek Grechuta, Brekauci i wielu innych. No i tak zaczynała się właściwie moja przygoda z muzyką. Potem była podstawówka, pierwsze takie... próby grania wspólnego, no a potem już liceum, no i to już były zespoły, to już wtedy zaczynałem grać i zaczęła się moja przygoda już taka na poważnie. Potem był Jarocin, festiwal w Jarocinie, gdzie zdobyliśmy przepustkę do finału, czyli do występu na dużej scenie, no i potem już poszło.
Wspomniał pan o tym, że trudno było dostać chociażby płytę winylową. Ja przypomnę, drogie dzieci, droga młodzieży, były takie czasy w naszym kraju, że nie szło się od tak do sklepu i kupowało na przykład płytę czy też kasetę, ale trzeba było nawet dosyć długo za nią stać. Do dzisiaj na mojej półce płytę mam niejedną. Zespołu, w którym pan grał, tę płytę odziedziczyłem po starszej siostrze, która wyjeżdżając na studia zostawiła mi te płyty. Mianowicie mam na myśli oczywiście Izrael. Proszę powiedzieć, to piękne reggowe brzmienie. Skąd zamiłowanie do muzyki reggae?
No to było tak, że to jeszcze tylko to właśnie przypomnę, że nie było w sklepach płyt z zachodnią muzyką. Były reedycje polskie, ale na te reedycje polskie i w ogóle polskie płyty, no to tak jak pan mówił, były kolejki. Trzeba było mieć albo znajomości jakieś właśnie w sklepach tych muzycznych, gdzie te płyty sprzedawano. albo wystać swoje. No i nie zawsze można było kupić, bo było dużo więcej chętnych niż płyt. A jeśli chodzi o te zachodnie płyty, no to je można było dostać na giełdach, na bazarach różnych, na właśnie giełdach płytowych, między innymi właśnie w klubie Hybrydy w Warszawie. Tam między innymi Marek Sierocki, który teraz prowadzi Teleexpress, właśnie sprzedawał płyty. To znaczy, to nie była taka sprzedaż, bo to było kultowe zajęcie wtedy, bo to się nie tylko sprzedawało, ale też wymieniało płytami. Także to była cała taka właściwie, można powiedzieć, taka impreza, to był taki event, że na tym tam się spędzało dużo czasu na takiej giełdzie płyt. No i tak wtedy się zdobywało płyty. No. Jeśli chodzi o płytę Izraela, to była, na początku była Nabi Faye, potem była Duchowa Rewolucja, część pierwsza, część druga. Nam się udało wtedy dotrzeć do właśnie wydawcy, a wtedy to było bardzo trudno, bo oprócz tego, że muzyka, to jeszcze była cenzura tekstów i tak dalej. W naszym przypadku, jeśli chodzi o Izrael, to były teksty oparte na Biblii i dużo było psalmów, dużo było muzyki, która była właśnie oparta na Starym Testamencie szczególnie, ale też Nowym. No i cenzura nie mogła zrozumieć, że te wszystkie rzeczy, które były wtedy właśnie były w Biblii, one też jakby są aktualne dalej do sytuacji, która była, nie? No i dlatego nam się udawało w jakiś sposób, bo te płyty wydawać.
No i oczywiście też zespół Armia z przekazem bardzo...
No tylko właśnie, bo nie skończyłem, skąd ta muzyka reggae. No to pierwszy raz właśnie mój taki wujek starszy, który był sportowcem, był też w kadrze tyczkarzy juniorów Polski, no on wyjeżdżał na zawody na zachód i stamtąd przywoził płyty. I między innymi dostałem od niego na urodziny bodajże, jak miałem chyba 14 lat albo 15, dostałem płytę Boba Marleya. No ale ja miałem taki sprzęt wtedy, który nie za bardzo przenosił basy, a muzyka reggae bez basu, no to jest, tego się, to po prostu jest, się nie skleja. I ja na początku tej płyty nie zrozumiałem za bardzo. Dopiero potem, kiedy byłem u kolegi, który miał taki już właśnie sprzęt z kolumnami, bodajże Ferdynand, czy jakiś tam, jak to się nazywało wtedy, taki gramofon. No i tam dopiero zobaczyliśmy, na czym polega to wszystko, że ten bas jest podstawą, że to musi być właśnie ten groove basowy. Nie? I dopiero wtedy zrozumiałem to reggae. Potem wróciłem do reggae poprzez zespół Police, który był zafascynowany muzyką reggae, ale stworzył jakby odrębny styl, The Police, którego wokalistą był Sting, który teraz już od wielu lat gra solowo, ale zaczynał właśnie z zespołem The Police jako frontman. No i muzyka ska, czyli cała brytyjska fala muzyki ska, czyli takie zespoły jak Bad Manners, czy The Specials, czy The Beat, to było też oparte na muzyce reggae, tylko takiej starszej, z lat 60. Właściwie ze ska dopiero powstała reggae, nie? A potem już zacząłem słuchać tej prawdziwej, korzennej muzyki reggae, której od Macieja Góralskiego, który był perkusistą grupy Kryzys legendarnej. Ja założyłem z nim zespół Kultura i tam żeśmy, przepraszam, Salut, to był pierwszy zespół właśnie z Maćkiem Góralskim na perkusji. No i on miał bardzo dużo płyt, bo miał ciotkę w Londynie i dostawał po prostu paczki płyt, właśnie reggae, które były wtedy na wagę złota.
Proszę powiedzieć, jak ważny i dlaczego ważny jest przekaz, mam na myśli przede wszystkim ten przekaz duchowy, religijny w muzyce, w twórczości, którą pan wykonuje i którą pan nas obdarza, z której możemy czerpać.
No więc muzyka reggae to jest muzyka bardzo duchowa. To jest muzyka, która czerpie wiele z duchowości Starego Testamentu, czerpie z psalmów, z księgi Koheleta, z księgi Przysłów. Wiele, wiele tekstów Boba Marleya jest właśnie opartych na Piśmie Świętym. To mi otworzyło oczy i też oczy duszy na tę muzykę. Też, że jest, ten przekaz jest tak ważny, że to mnie tak dotykało gdzieś mojego serca głęboko, że zrozumiałem, że no, chcę iść w taką stronę właśnie, robić taką muzykę, która ma taką głębię w sobie. No i potem dzięki temu chyba byłem przygotowany do tego, żeby żeby po prostu wejść, przyjąć wiarę, nie? Przyjąć wiarę, być po prostu modlitwę taką. Kiedy byłem w Jarocinie, właśnie przyjechał zespół No Longer Music, zespół międzynarodowy, ale tu śpiewał David Pierce, Amerykanin, i tam ja się pierwszy raz w ogóle modliłem. Tam zrozumiałem, że właśnie, że Jezus Chrystus jest tym Bogiem, którego ja cały czas szukam przez całe moje życie, i że to jest ta chwila, gdzie ja mogę właśnie swoje życie zmienić, nie? I to był początek mojego nawrócenia. No a potem, dopiero potem powstały takie, powstała grupa 2TM23, która była takim jakby wdzięcznością dla Pana Boga moim, Piotrka Żyżelewicza Stopy świętej pamięci już, Licy, czyli Roberta Friedricha i Tomka Budzyńskiego. I to było, i ta płyta pierwsza zrobiła no, taki ferment duży w branży, no bo to my byliśmy znani jako muzycy, ja jako Hawk, bo wtedy Hawk był jednym z takich najbardziej czołowych zespołów rockowych w Polsce. Robert grał w AC Drinkers, który też był bardzo znany, no a Tomek Budzyński w legendarnej Armii, w której ja też jeszcze wcześniej przed Hołkiem grałem na basie. No i także to był taki dla branży muzycznej znak zapytania, jak to jest możliwe, że takich trzech muzyków, frontmenów nagle zebrało się i śpiewają psalmy, nie? Także ta płyta miała bardzo mocne odbicie, rezonans w branży muzycznej w tamtych czasie, bo to były lata 90., początek, połowa lat 90. mniej więcej. I no ta płyta otworzyła, potem zaczęliśmy już grać jako 2TM23. Powstały kolejne płyty. Tych płyt już chyba było z 7. No a w międzyczasie, no i kiedy ja się nawróciłem, no to też w zespole Hawk zacząłem już dość mocno te moje poglądy, mój światopogląd też do tekstu, bo ja zawsze śpiewałem muzykę zaangażowaną. To, co w życiu, to jest dla mnie do śpiewania, nie? To jest na ustach. No i ta cała historia, no właśnie i z Mario Reggae Rockers, i z Hawkiem, i już poszła w takim kierunku, że tam jest dość duży element właśnie duchowy.
Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać o najbliższe plany, najbliższe koncerty.
No, jeszcze muszę teraz powiedzieć, że jeśli chodzi o ten moment, gdzie ja się nawracałem, na tym koncercie, jako dorosły człowiek, bo ja tam miałem wtedy, już byłem dorosłym człowiekiem, około 30. I teraz razem z Muzeum w Gnieźnie, Muzeum Początków Państwa Polskiego, zostałem zaproszony do projektu o Piastach, Piast Superstars. I tam zaśpiewałem do utworu o Mieszko Pierwszym, czy mam wejść do wody. I to już można zobaczyć na YouTubie, albo wejść na Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. I tam ten klip jest, ja tam się wcieliłem w rolę Mieszka Pierwszego, też jako normalnie w stroju z epoki. I tam jest pokazana jego walka, ten dylemat, który miał Mieszko, czy przyjąć chrzest, czy nie, bo to nie było takie oczywiste wtedy właśnie. Także jak ktoś się trochę interesuje historią, to zapraszam do tego, żeby zobaczył ten klip, czy mam wejść do wody o Mieszku Pierwszym. A co do planów, no to oczywiście gramy teraz koncerty, bo otworzyło się to okno koncertowe letnie. Cały czas pracujemy nad zespołem Hyperhemon, nad płytą. Hyperhemon to jest taki zespół, który jest taki czadowym zespołem, który teraz takim trochę jak Hulk 2.0. I myślę, że chcę z tym zespołem występować też. Oczywiście Malau Reggae Rockers też gramy. Dwa, trzy robimy teraz najnowszą płytę, także ona będzie gotowa, mam nadzieję, pod koniec roku. Co jeszcze? No, jeszcze różne projekty też robimy. Także myślę, że jak ktoś się interesuje, to wejdzie, nie wiem, na stronę Malau Reggae Rockers, albo Panny Wyklęte, albo stronę Dark Malionek, Hyperhemon, to tam znajdzie po prostu informacje.
I na tę stronę bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszamy do słuchania Malau Reggae Rockers. Jeszcze Państwo dzisiaj w wydłużonych tych specjalnych myślach o Polsce pierwszowrześniowych, ale również i wydłużonych na kolejne tygodnie usłyszą Malau Reggae Rockers. Zapraszamy także do słuchania 2TM23.
A propos, jeśli chodzi o 1 września, o ten wojenny, no to jeszcze mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku jeszcze płyta Opór Cywilny, który zrobiliśmy we współpracy z takimi artystami jak Renata Przemyk, Marika, Lilu i wieloma innymi. Kasia Moś, Olga Szomańska. Także naprawdę to ważne. A nie, Olga Szomańska w tym akurat projekcie nie występuje. Ale naprawdę bardzo, bardzo wspaniali artyści. I to jest właśnie o tych czasach po 1 września, kiedy stanęliśmy jako Polacy właśnie wobec tego nieprawdopodobnego terroru straszliwego i że wielu ludzi jednak zachowało swoją godność i walczyło. Oprócz tych, którzy walczyli z bronią w ręku, jak AK czy inne różne organizacje wolnościowe, to też bardzo wielu ludzi, cywilów walczyło z tym terrorem. Tak jak właśnie profesor Zachwatowicz, który ratował zbiory z Zamku Królewskiego. A czy jak właśnie państwo Żabińscy, którzy ratowali właśnie Żydów, chowając ich właśnie w zoo warszawskim, nie? Które było wtedy opustoszałe już, ale on dalej był dyrektorem tego zoo. No i wiele, wiele tych ludzi, którzy właśnie kenkarty produkowali dla ludzi podziemia. I wielu, wielu innych. Także też mam nadzieję, że ta płyta Opór Cywilny też wyjdzie w tym roku.
Będziemy na nią z niecierpliwością czekać. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
Pozdrawiamy również już nie z deszczowego Krakowa, nie z deszczowej Nowej Huty. Państwa i moim gościem był Darek Malejonek. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko.
Do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Żyję w tym mieście. Yeah, yeah, yeah.
całą noc. Na ulicach mego miasta mrok. W koło, w koło tyle domów. W domach tylu ludzi. Tylu żyje w kłamstwie i obłudzie. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Cały czas. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat i czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie czas. Na ulicę mego miasta ktoś wypuścił wściekłe psy. Na ulicę mego miasta możesz wyjść wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać. To oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się okupić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Cały czas, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat i czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Tutaj jest tak trudno żyć. Codziennie musisz walczyć. Tu jak w dżungli rządzi strach. Zasadzki co krok. A my tylko chcemy żyć. Bez strachu i bez nienawiści. Pośród tylu brudnych spraw. Możemy zostać czyści. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Cały czas, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat i czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas.
Malo Reggae Rockers żyje w tym mieście, a łatwiej, proszę Państwa, żyje się z Radiem Palotti FM. Powolutku dobiegają końca pierwsze powakacyjne myśli o Polsce. Będzie je można również wysłuchać jutro o godzinie 13.15. Ja Państwa zapraszam już na najbliższą środę na godzinę 19, półtorej godziny spotkania z naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to dzisiejsze wieczorno-popołudniowe spotkanie, już wrześniowe. Pozostańcie Państwo z Radiem Palotti FM. Ja nazywam się Tomasz Kornecki, a dzisiejszy program realizował Marek. Dobrego wieczoru i spokojnej nocy.
To jest Radio Palotti FM.